radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, poprowadzi ksiądz profesor Antoni Żurek. Kiedy zaczęła się teologiczna refleksja nad naturą Kościoła?
Od samego początku chrześcijanie, zwłaszcza w osobach ich zwierzchników, byli świadomi i dostrzegali tajemnicę Kościoła. Mieli świadomość, że tworzą wspólnotę niepodobną do żadnej innej. Stanowiły o tym przeróżne elementy. Przede wszystkim osoba samego założyciela, czyli Chrystusa, w którego boskie posłannictwo z całym przekonaniem wierzono. On zostawił tej wspólnocie depozyt, za który jego wyznawcy byli odpowiedzialni. On też pozostawił przed nimi cele, które mieli realizować. Jednocześnie chrześcijanom towarzyszyła świadomość obecności mistrza i w coraz większym stopniu działanie przywracanego im Ducha Świętego. Pierwsi chrześcijanie mieli świadomość bycia nowym ludem Bożym. Widzieli w Kościele dzieło Boże, podobne do tego, jakie ukształtowane zostało z Izraelitów. Szukali zatem w Kościele tych Bożych elementów i znaków, a jednocześnie starali się odczytać Boży zamysł w stosunku do tej wspólnoty. Wskazówki do tego znajdowali w tekstach biblijnych, ale również w znakach, jakie Bóg dawał tej wspólnocie. Należało je tylko zauważyć i dobrze odczytać. Zwłaszcza bardzo żywe było przekonanie o dynamicznej obecności obiecanego Ducha Świętego. Szukano zatem Jego świadectw i wskazówek. Dzięki temu, chociaż nie w sposób systematyczny, rodziła się eklezjologia, czyli nauka o Kościele. Wprawdzie pierwsze struktury Kościoła pozostawały jakby w sposób naturalny i bez udziału czynnika nadprzyrodzonego, ale chrześcijanie doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że przynależą do niezwykłej wspólnoty, której elementy widzialne nie są najważniejsze. Dotrzeć do tych istotnych elementów było zadaniem trudnym, zwłaszcza gdy się zważy na przekrój społeczny pierwszych chrześcijan. Brakowało ludzi zdolnych do takiej refleksji i do jej przedstawienia. Wnet jednak zaczęto mówić i pisać o Kościele świętym i powszechnym. Ktoś inny podkreślał jego jedność, albo mocno akcentował apostolskość. Były też inne określenia, ale te cztery stały się najpowszechniejsze i w efekcie pojawiły się w credo Kościoła. W teologii systematycznej wyjaśniano te przymioty, czyli jak to woli znamiona Kościoła, a jednocześnie w bardzo pogłębionych analizach teologicznych pojawiły się próby uchwycenia istoty Kościoła. Jej wyjaśnianie wymykało się często ścisłym kategoriom teologicznym, więc częściej, by wyjaśnić tajemnicę Kościoła, uciekano się do obrazów.
Kiedy Kościół wraz ze swoimi przymiotami znalazł się w credo?
Ścisłej historii otworzyć się nie da. Z całą pewnością był to proces kolejnego włączania pewnych elementów do credo. Skomplikowana sprawa jest całym artykułem, które znamy z credo nicejsko-konstantynopolitańskiego, mówiącym o Kościele jednym, świętym, powszechnym i apostolskim. Nie znamy ani genezy tego artykułu, ani oficjalnego jego znaczenia. Artykuł o Kościele nie był dyskutowany na żadnym starożytnym synodzie. W innych wyznaniach wiary artykuł ten bywa inaczej sformułowany, a zatem nie była to prawda wiary jednoznacznie zdefiniowana. Nie ulega wątpliwości, że artykuł mówiący o Kościele był już w chrzcielnym wyznaniu wiary w III wieku. Wówczas przy chrzcie każdego przyjmującego chrzest pytano, czy wierzysz w Ducha Świętego i w Święty Kościół. To dowodzi, że sam Kościół był już wtedy artykułem wiary, koniecznym do przyjęcia, podobnie jak prawda o Bogu jednym, ale w trzech osobach. W tym wyznaniu wiary użyte zostało określenie Święty Kościół. Zawiera się w tym przekonanie, że jest to lud wybrany, Boży, i że zamieszkały przez Ducha Świętego. Wcześniej pojawiały się inne, na przykład jest mowa o Kościele Powszechnym, albo też określenia sugerujące prawdę o jednym Kościele. Pojawiały się one w listach biskupów i w pierwszych rozprawach teologicznych. Pod koniec II wieku biskup Ireneusz z Lyonu napisał wyjaśnienie do tego, co nazywa się nauką apostołów. Pod tym pojęciem rozumiał podstawowe prawdy wiary, w które wierzy chrześcijanin. Tam właśnie pisze o Kościele, który był zapowiadany przez proroków, a teraz stanowi lud mający stać się narodem świętym. To dowodzi, że już wtedy prawda o Kościele była przedmiotem nauczania chrześcijańskiego. Nie była to w żadnym wypadku historia Kościoła, ale próba spojrzenia na jego naturę i misję. Taka pierwotna forma eklezjologii. Na stale artykuł o świętym Kościele pojawił się w symbolu apostolskim, który, jak wiadomo, stał się popularny w Kościele łacińskim od IV wieku. Znamienna jest redakcja tego artykułu. Najczęściej nie ma przed nim słowa wierzę. Mówi się zatem: wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół. Później jeszcze dodano powszechny. W symbolu apostolskim jest zatem artykuł o świętym Kościele powszechnym. Spotykamy wersję święty Kościół, ale też wierzę w Ducha Świętego w świętym Kościele. Każda z tych wersji ma swoje znaczenie. Ważne i jednocześnie znamienne jest umiejscowienie tego artykułu. Znajduje się on zawsze po artykułach o Trójcy Świętej. Ładnie tłumaczył to święty Augustyn. Pisał on na ten temat: poprawny porządek wyznania wiary wymaga, by do Trójcy dołączył Kościół, jak do mieszkańca jego dom, a do Boga jego świątynia i do założyciela jego miasto. Koniec cytatu. Inaczej jest to sformułowane w symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim, chociaż nie od razu w sposób ostateczny. Obserwujemy w tym przypadku ciekawą ewolucję. W najstarszej wersji z Nicei jest mowa tylko o Kościele powszechnym i apostolskim. Przy czym określenia te pojawiają się nie w samym credo, ale w jego uzupełnieniu, czyli w tak zwanych anatematyzmach, czyli w klauzulach wskazujących błędne ujęcia prawd wiary. Zostało tam powiedziane, że jeżeli ktoś nie zgadza się z prawdami wiary określonymi na tym soborze, tego, tu jest cytat, powszechny i apostolski Kościół wyłącza. W przypadku soboru w Nicei chodziło o prawdy i wiary dotyczące natury Chrystusa. Ich błędne rozumienie powodowało wykluczenie z Kościoła, jak tu już wspomniałem, powszechnego i apostolskiego. Nie sposób dziś wyjaśnić, dlaczego akurat te określenia pojawiły się w tym wyznaniu wiary. Nie są one tłumaczone, co oznacza, że były zrozumiałe dla chrześcijan. Dopiero w wersji przyjętej w Konstantynopolu w 381 roku mamy artykuł: w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Przed tym artykułem też nie ma słowa wierzę albo wierzymy. Jednak w tym credo słowo wierzymy jest tylko na początku całego wyznania wiary. Dla uzupełnienia należy przypomnieć, że w języku polskim zamiana jest używany przymiotnik powszechny albo katolicki. Ta druga wersja jest oryginalna, nieco spolszczona, a wersja pierwsza to polskie tłumaczenie, bo katolikos to znaczy powszechny.
Jakie jest znaczenie tego artykułu wiary?
Artykuł o Kościele, czy to w wersji, jaką znajdujemy w symbolu apostolskim, czy to w wyznaniu wiary nicejsko-konstantynopolitańskim, jest bardzo silnie związany z artykułem mówiącym o wierze w Ducha Świętego. Niektóre wersje, jak to już zostało wspomniane, wręcz zdają się mówić o wierze w Ducha Świętego w Kościele. Niezależnie jednak od samego sformułowania, artykuł ten wyraża ścisły związek Kościoła z całą Trójcą Świętą. Ten związek jest podkreślany w starodawnych doksologiach, czyli w zakończeniach modlitw, które kończyły się w ten sposób. Tu znowu cytat: chwała Tobie, Ojcze i Synu wraz z Duchem Świętym w świętym Kościele. Późniejsze formuły zdają się w większym stopniu kłaść nacisk na szczególny związek Ducha Świętego z Kościołem. Nieco inaczej wyjaśnia tę kwestię święty Ambroży. Objaśniając symbol wiary katechumenom, powiada tak, znowu cytuję, w symbolu jest mowa, że wierzę w Kościół. Cóż z tego wynika? Przyczyna jest jednakowa. Tak samo wierzymy w Chrystusa, jak wierzymy w Ojca, jak i w Kościół. Jakie tego uzasadnienie? Takie mianowicie, że kto wierzy w Stwórcę, wierzy również w dzieło Stwórcy. Twoja wiara silniej zajaśnieje, jeżeli nabierzesz przeświadczenia, że prawdziwą i pełną wiarę trzeba podejść do dzieła Twojego Stwórcy, a więc do dogmatu o Kościele Świętym. Koniec cytatu. Według biskupa, tego cytowanego objaśnienia, przedmiotem wiary jest to, że Kościół jest dziełem Boga. Prawdopodobnie myśli on o naturze Kościoła, a w mniejszym stopniu o jego widzialnych strukturach. Święty Augustyn podkreślał inny aspekt, wykorzystując dwuznaczność terminu eklezja, który w jego czasach oznaczał zarówno wspólnotę wiernych, jak też budynek, w którym się oni gromadzili, czyli świątynię. Rozumie on Kościół jako miejsce zamieszkania Trójcy Świętej. Powiada zatem tak, cytuję, Bóg mieszka w swej świątyni, nie tylko Duch Święty, lecz także Ojciec i Syn, który też o ciele swoim, przez które stał się głową Kościoła wśród ludzi, tak powiada, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Koniec cytatu.
Przeanalizujmy znaczenie tych określeń. Zacznijmy od świętości Kościoła.
Prawda o świętym Kościele była podkreślana od samego początku. Teologowie upatrują w tym odpowiednik starotestamentalnego określenia świętego ludu Bożego. Tak nazywa Kościół święty Paweł, mówiąc o Kościele świętym i nieskalanym. Nie chodziło w tym wypadku o świętość moralną, ale o jego pochodzenie i obecność w nim przede wszystkim Ducha Świętego. Niektórzy z ojców Kościoła ujmują to szerzej. W ich opinii Kościół jest święty ze względu na zamieszkanie w nim całej Trójcy Świętej. Biskup Augustyn ujmuje to ładnym określeniem. Kościół jest święty, bo jest świątynią Bożą, to znaczy całej Najwyższej Trójcy. Inny z biskupów tego samego okresu będzie akcentował związek z Chrystusem. Według niego Kościół jest święty, ponieważ Kościół jest w Chrystusie, a Kościół sam jest Chrystusem. Generalnie zatem świętość, jako atrybut boski, był odnoszony do Kościoła ze względu na jego ścisły związek z Bogiem. To sam Bóg i jego obecność, czyli też obecność zwłaszcza Ducha Świętego, były widzialne jako źródło świętości Kościoła. Z tej uświęcającej obecności Ducha Świętego rodziła się świętość członków Kościoła. Najlepszym tego dowodem byli męczennicy. Kościół się nimi chlubił jako najpiękniejszymi swoimi owocami. Nie negowano również możliwości zdobywania świętości na drodze moralnego wysiłku. Dzięki środkom, jakimi dysponował Kościół, ta droga stawała się też możliwa dla wszystkich. Tej świętości nie przeczyła obecność grzeszników w Kościele, co bywało motywem zgorszenia i rozłamów. Spory na ten temat pojawiały się periodycznie w tym okresie. Zawsze istniała grupa chrześcijan, bardziej lub mniej liczna, która uważała świętość moralną, czyli bezgrzeszność, wręcz za obowiązek wszystkich członków Kościoła.
Jak rozumiano jedność Kościoła?
Jedność rozumiana przede wszystkim jako brak podziałów. Podkreślano to wtedy, gdy zaczęły się pojawiać grupy dystansujące się od reszty, izolujące się na różne sposoby. Jedność można było burzyć na wiele sposobów. Przez herezję, brak posłuszeństwa biskupowi, samowolę w sprawowaniu kultu i tak dalej. Na gruncie lokalnym, a więc we wspólnocie chrześcijan w danej miejscowości, taką jedność było łatwo określić. Wyrażała przede wszystkim się w zachowaniu łączności ze wspólnotą. Ta zaś miała zasady, mówię o wspólnocie, których respektowanie było istotnym warunkiem zachowania tej więzi. Ze wspólnoty można było wyjść samemu, albo też zostać z niej wykluczonym. Jedno i drugie oznaczało zerwanie kontaktów z pozostałymi członkami wspólnoty. Od samego początku istnienia Kościoła były określone granice, których przekroczenie powodowało usunięcie ze wspólnoty. Były to wykroczenia moralne. Tutaj przykładowo wspomnę bałwochwalstwo, nierząd, popełnienie zbrodni, zabójstwa, publiczne wyparcie się wiary. Popełnienie któregoś z nich wykluczało całkowicie ze wspólnoty. W teorii te kryteria były jasne. W praktyce okazywało się, że te granice mogły być płynne. Weźmy na przykład zaparcie się wiary. Było rzeczą jasną, że jeżeli ktoś przed sądem publicznie wyparł się wiary w Chrystusa albo złożył ofiarę pogańską, to tym samym wykluczał się z Kościoła. W III wieku zaistniała jednak taka sytuacja. Cesarz Decius nakazał wszystkim obywatelom cesarstwa przedstawić świadectwo, tzw. libellus, złożenia ofiary pogańskiej. Byli tacy chrześcijanie, którzy o takie świadectwo się postarali bez składania ofiary. Wtedy, podobnie jak dziś, można było zdobyć potrzebne dokumenty drogą znajomości albo kupna. I wtedy pojawił się problem. Czy ci chrześcijanie dopuścili się zaparcia wiary, czy też nie? Wielu z nich broniło się, że formalnie nie złożyli w pogańskiej ofiary, więc zarzut o zaparciu się wiary jest chybiony. I w takich sytuacjach rozstrzygać musiał przełożony, czyli biskup. Trudniejszą sprawą było stwierdzenie herezji. Sprawa była prosta, gdy ktoś negował w sposób oczywisty jakąś prawdę już określoną. Na przykład przeczył bóstwu Chrystusa albo negował prawdę o jego zmartwychwstaniu. Trudniej było stwierdzić herezję, gdy w grę wchodziły prawdy wiary mniej oczywiste albo ich interpretacja. W tej sytuacji nie zawsze mógł sobie poradzić miejscowy biskup. Zasięgał wówczas najczęściej rady innych, sąsiednich biskupów. Odbywano w tej sprawie konsultacje, które w efekcie dały początek synodom kościelnym. Rozstrzygnięcia w ten sposób przyjęte uważano za obowiązujące, dopatrując się w nich nie jakiegoś demokratycznie rozwiązanego sporu, ale werdyktu wydanego przy asystencji Ducha Świętego.
Kościół katolicki, czyli powszechny.
Bardzo wcześnie zaczęto mówić o kościele powszechnym, czyli katolickim. W pierwszym chrześcijańskim dokumencie zatytułowanym Didache jest modlitwa, z której dowiadujemy się, że chrześcijanie modlili się za Kościół zgromadzony, tu cytuję, z czterech stron świata. Tym było przekonanie, że Kościół obejmuje cały świat. Natomiast Kościół powszechny, takie pojęcie, znane było wśród chrześcijan już na początku II wieku. Wspomniany tu biskup Antiochii, święty Ignacy, pisał w swoim liście do kościoła w Smyrnie. Tu cytuję. Gdzie jest Chrystus Jezus? Tam jest Kościół powszechny. Nie tłumaczy jedno rozumie pod pojęciem Kościół powszechny. 250 lat później biskup Jerozolimy, Cyryl, tak tłumaczył to pojęcie katechumenom przygotowującym się do chrztu. Cytuję. Kościół zwie się powszechny, bo się rozszerzył po całym okręgu ziemskim. Od jednego końca do drugiego, bo uczy bez przerwy wszystkiego, co człowiek winien wiedzieć o rzeczach widzialnych i niewidzialnych, niebieskich i ziemskich, bo prowadzi do czci Boga cały rodzaj ludzki, władców i poddanych, uczonych i prostaczków, bo zajmuje się i leczy każdy rodzaj grzechów, popełnionych duszą i ciałem, bo w końcu posiada i może okazywać w czynach i słowach wszelkich duchowych charyzmatach każdy rodzaj cnoty. Koniec cytatu. Jak widać, biskup ten miał bardzo szerokie pojęcie powszechności Kościoła. Mieści się w tym pojęciu element widzialny, czyli obecność struktur kościelnych w całym znanym temu biskupowi świecie. Nie oznacza to wcale, że wszyscy ludzie mieszkający w cesarstwie i regiony z nim bezpośrednio sąsiadujące należeli do Kościoła. Wystarczyło, że zorganizowane wspólnoty chrześcijańskie spotkać można było we wszystkich miastach cesarstwa. Do tego kościoła wchodziły wszystkie narody zamieszkujące cesarstwo, Żaden z nich nie był odgórnie wykluczony, czego gwarantem była katolickość Kościoła. Według biskupa Cyryla pojęcie powszechności oznacza także posiadanie przez Kościół pełni środków zbawienia i pełni objawienia. W Kościele powszechnym znajduje się cały depozyt pozostawiony ludziom przez Chrystusa. Można w tym przypadku mówić o powszechności materialnej Kościoła. Wprawdzie biskup Cyryl wprost nie wykluczył obecności przynajmniej w postaci szczątkowej tych środków poza Kościołem katolickim, ale wprost o tym nie wspomina.
Innym przymiotem Kościoła jest jego apostolskość.
Od samego niemal początku istniała potrzeba identyfikacji prawdziwego Kościoła założonego przez Chrystusa. Tak się bowiem złożyło, że już kilkadziesiąt lat po odejściu Chrystusa zaczęły pojawiać się wspólnoty chrześcijańskie zakładane przez samozwańczych, nazwijmy to, proroków. Wykorzystywali oni wybrane przez siebie elementy nauki chrześcijańskiej i na swój sposób je wyjaśniali, głosząc, że są prawdziwymi uczniami Chrystusa. Te grupy nazywamy heretyckimi albo schizmatyckimi. Kłopot polegał na tym, że były one w wielu elementach podobne do wspólnot założonych przez apostołów. Konieczne zatem stało się znalezienie argumentów bądź znaków, które mogły jednoznacznie wskazać autentyczną wspólnotę chrześcijańską. Na jeden z takich elementów zwrócił uwagę w II wieku święty Ireneusz. Ten biskup Lyonu powiada, że wiarygodnym znakiem prawdziwości Kościoła jest sukcesja apostolska. Jego tok myślowy był następujący. Chrystus przekazał swoim apostołom naukę, więc prawdę. Obiecał im też asystencję Ducha Świętego, który miał pouczać i prowadzić uczniów Chrystusa. Tę naukę apostołowie przekazali swoim następcom, czyli biskupom przez siebie ustanowionym, a ci przekazali swoim następcom. W ten sposób powstał taki łańcuch, w którym kolejni biskupi stają się ogniwami tego przekazu. Wystarczy zatem sprawdzić, w którym mieście istnieje taki nieprzerwany ciąg biskupów, czyli sukcesja, tutaj nazwano ją apostolską, by być pewnym, że tam właśnie jest nauka Chrystusa. Takie badania można oczywiście przeprowadzić w każdym kościele lokalnym, choć w wielu wypadkach jest to proces bardzo żmudny. Biskup Ireneusz sprawę uprościł. Uważał, że wystarczy sprawdzić Kościół rzymski. Został on założony przez apostołów Piotra i Pawła, a więc jego apostolskie początki nie budzą wątpliwości, a następnie było łatwo w tym kościele pokazać listę kolejnych następców świętego Piotra. To stanowiło gwarancję wiarygodności tego kościoła. W nim rzeczywiście została zachowana tradycja apostolska, czyli niesfałszowana nauka Chrystusa. Wystarczy teraz stwierdzić, który kościół lokalny jest w jedności z kościołem w Rzymie, by być pewnym, że w nim także jest prawdziwa nauka chrześcijańska, a tym samym prawdziwy Kościół. W tym wypadku sukcesja apostolska sprowadzała się do wykazania następców biskupów tylko w Rzymie.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół poprowadził ksiądz profesor Antoni Żurek. Na zakończenie pytanie konkursowe. W którym credo pojawiły się cztery przymioty Kościoła?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.